Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Wielkopolski Park Narodowy i Rogalinek to dwa miejsca, w których się dziś zatrzymamy. Witamy wiosnę. Szukamy jej śladów w Wielkopolskim Parku Narodowym. Jarosław Wyczyński z zawodu leśnik, z pasji fotograf, autor wspólnie z żoną Hanną, przewodnika po Wielkopolskim Parku Narodowym, od lat dokumentuje życie mieszkańców tego urokliwego miejsca.
Przy tak łagodnej zimie to można powiedzieć, że ptaki, które już obserwujemy, czyli żurawie, gęsi, które już można oglądać, a jednocześnie słyszeć, bo już klucze gęsi latają, żurawie też można jak nie widzieć, to słyszeć, ale już się przekonaliśmy, że przy łagodnej zimie, a takie ostatnio mamy, to one nie odlatują, tutaj sobie zostały. Natomiast z roślin no to już kwitnie, a w zasadzie już nawet nieco przekwita leszczyna i olsza czarna. To już możemy widzieć te charakterystyczne kotki. Także to już jest znak wiosny. Parę dni ciepła i ruszą te wiosenne kwiaty, przylaszczki, zawilce. To będzie można w naszych lasach spotkać.
No, drzewa, te, pod którymi my stoimy, są jeszcze gołe?
Jeszcze są gołe i dlatego właśnie pierwsze te rośliny, o których mówiłem, wyrosną, bo one wykorzystają moment, kiedy nie ma liści. Potem jak już las w tej najniższej warstwie jest przysłonięty tą warstwą liści, mniej światła dociera, wtedy już te rośliny ustępują miejsca tym, które rosną latem. Między innymi taki ładny, pod ścisłą ochroną jest lilia złotogów i ona właśnie już rośnie w pełni lata. O, w tej chwili jeszcze możemy zobaczyć kwitnący wawrzynek wilczełyko, bardzo ładny krzew, trujący, ale w Puszczykowie na rozległych łąkach nadwalciańskich zakwit już. W tym roku już udało mi się sfotografować żurawie na Trzcielińskim Bagnie. Ostatnio na Łąkach Piskorzewskich udało mi się zobaczyć i sfotografować stado jeleni i to takie 50 sztuk wyszło na Łąki Piskorzewskie. Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem tutaj w parku. Dla mnie zawsze takim najbardziej ciekawym tematem przy fotografowaniu to był pejzaż i rośliny. Może dlatego, że zwierzęta trudniej spotkać, bo uciekają. Natomiast z takich mniej przyrodniczych rzeczy to moim takim obowiązkiem w samej pracy to jest wykonywanie albumów dla odchodzących pracowników na emeryturę. Także zbieram zdjęcia i pejzażowe i z różnych naszych uroczystości i takich już też kilkanaście albumów przygotowałem. W tej chwili dyrekcja naciska, żebym dla siebie przygotował. Ale ja te zdjęcia mam, więc nie widzę tego sensu. No ale może sobie też przygotuję taki album.
No tutaj z parkiem związanych było wielu znakomitych ludzi. No, przypomnijmy, że sam park powstał w 1957 roku.
Tak, no to wtedy pierwszym dyrektorem był pan Młynarek. Potem się dyrektorzy oczywiście zmieniali. Za wyjątkiem dyrektora Młynarka to przepracowałem praktycznie ze wszystkimi, bo następnie był dyrektor Janilewicz, potem dyrektor Kaczmarek, po nim był dyrektor Kowalski, potem znowu pan Kaczmarek, no i teraz pan Sołtysiński. Także pod wieloma pracowałem, to na pewno też było jakieś doświadczenie, ale od samego początku faktycznie ta fotografia, ta moja pasja była aprobowana przez dyrekcję, także tą dokumentację fotograficzną przygotowywałem od zawsze. Kiedyś jeszcze w ciemni, czarno-białe, teraz już nieco inaczej to wszystko wygląda, ale nadal się tym interesuje.
Jak mówiliśmy o ludziach związanych z parkiem, to warto przypomnieć, że ten Wielkopolski Park istnieje dzięki profesorowi Wodziczce.
Tak, profesor Wodziczko był inicjatorem utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego i duże starania poczynił w powstaniu i Wolińskiego Parku Narodowego, i Śłowińskiego. Tak, profesor już od 20 lat XX wieku zauważył, że ten teren jest bardzo bogaty praktycznie we wszystkie formy krajobrazu polodowcowego, nawet nazwał ten teren żywym muzeum form polodowcowych. I te starania rozpoczął, to były bardzo, bardzo żmudne, długie starania, to nie było tak łatwo. W 1933 roku udało mu się w porozumieniu tutaj z Nadleśnictwem Ludwikowo, Nadleśnictwem Mosina, utworzyć wiele rezerwatów, zaniechano cięć z rębami zupełnymi i w 1933 roku w tym miejscu, gdzie jest głaz profesora Wodziczki ustawiony, tam się odbyło symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku, tyle że nie poparte jeszcze żadnym aktem prawnym. Po wojnie już w 1948 roku pan profesor umiera, ale jego uczniowie kontynuują te działania i właśnie 16 kwietnia 1957 roku już formalnie na mocy rozporządzenia ministra zostaje park utworzony. Potem oczywiście były jeszcze różne zmiany granic, wyłączone były tereny zabudowane Stęszewa, Mosiny, Puszczykowa, bo trudno tam mówić o ochronie parkowej, no i powiększone o tą Rynnę Tomicką z tym cennym ornitologicznym rezerwatem Trzcielińskie Bagno.
To jest dość pokaźny obszar.
To znaczy, samego parku jest około 7600 hektarów, ale łącznie ze strefą ochronną nieco ponad 15 tysięcy hektarów. Także czyli, to jest dosyć duża powierzchnia.
Czyli park dotyka Puszczykówka, czy Rogalinka?
Rogalinka już nie. Można powiedzieć, że trochę dotyka na innej zasadzie, bo park Wielkopolski jest objętą tą siecią Natura 2000, tą europejską siecią ochrony przyrody. I ten teren tutaj akurat to się nazywa Ostoja Wielkopolska i obejmuje teren parku i aż za Rogalin, czyli biorąc pod uwagę tę sieć europejską, to jak najbardziej jesteśmy razem z Rogalinem i z dębami rogalińskimi.
Pan którą część parku najbardziej lubi?
Centrum, ja to mówię serce parku, to jest teren od jeziora Kociołek do jeziora Góreckiego i w prawo, gdzie są te oczka polodowcowe, Sarnie Doły, Czarny Dół, Gapiak, Żabiak, to są tereny, które są wyłączone ze zwiedzania i tam jest na największy spokój i najwięcej, dla mnie przynajmniej, tematów fotograficznych. To może jest wprawdzie z zeszłego roku, ale zbliża się maj. Wielkimi krokami, można powiedzieć, więc pięknym terenem, gdzie zawsze lubię chodzić i bardzo dużo zdjęć zrobiłem w zeszłym roku, to są okolice Trzcielińskiego Bagna, bo tam są całe łąki pełnika europejskiego, po prostu takie żółte, wielkie łany. To jest no coś fantastycznego, także to jest też taki teren fotograficzny bardzo.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, wiosna, ach to ty.
Wiosna, wiosna, wiosna.
Koronawirus nam towarzyszy, ale ludzie zaglądają do parku, prawda?
Tak, nawet bardziej niż kiedykolwiek, bo ta muzeum niestety i cały obiekt dyrekcji mamy zamknięty. Nie przyjmujemy, także nie odbywają się ani zajęcia z edukacji ekologicznej, ani muzeum nie funkcjonuje. Ale ludzi jest bardzo dużo. Mi się wydaje, że przez tę koronę to ludzie mniej podróżują, na pewno sobie odpuszczają wyjazdy zagraniczne, jeżeli w ogóle jest to możliwe. I to widać. Jak przyjedzie się w sobotę czy w niedzielę do parku, to parking wzdłuż tej szosy betonowej to po prostu pęka w szwach. Górka, do niedawno taka miejscowość opuszczona praktycznie, to tam kilkadziesiąt samochodów stoi i ludzie się rozchodzą. Także dobrze, że korzystają, aczkolwiek no niezachętnie widzimy te samochody. No są parkingi i są niektóre drogi udostępnione oczywiście. I miło, że ludzie zamiast, może pod przymusem, ale zamiast do marketów przychodzą do naszego parku. I faktycznie jest ich dużo. Zresztą co dużo mówić, dookoła się zabudowuje wszystko, prawda? Także jesteśmy otoczeni. Jeszcze w Szczerniawie niedawno było tyle sadów, a w tej chwili już są osiedla mieszkaniowe. Także na pewno będzie coraz więcej tych ludzi i, no co dużo powiedzieć, coraz więcej kłopotów. Nie wszyscy przestrzegają naszych przepisów.
Tu, gdzie my stoimy w tej chwili, no niedaleko jest droga, słyszymy przejeżdżające samochody. To pewnie gdyby nie było parku, to właśnie by wyrosły jakieś bloki mieszkalne, jakieś siedziby ludzkie.
Park dosyć mocno uratowała tę sytuację, że jak były te wszystkie przemiany ustrojowe, to dużo terenów parku należało do PGR-ów. I potem przeszły w ręce Agencji Własności Skarbu Państwa i ta agencja przekazała je do parku. Gdyby tego nie było, a to było około 2000 hektarów, to na pewno deweloperzy by przyuważyli te tereny i no nie byłoby za fajnie wtedy, bo by się nie zapanowało nad tym wszystkim. Także to nas mocno uratowało, bo na gruntach prywatnych, rolnych, to już widać na przykład w Trzebawiu, że już tam będą niedługo osiedla.
Wspomniał pan tak delikatnie, że się wybiera pan na emeryturę.
Tak, do 41 lat już przepracowałem, no nie wszystkie w parku, bo 5 lat w Bieszczadach, ale cała reszta to już była tutaj. Z parkiem się, że tak powiem, nie rozstaje, z dyrekcją się rozstaje, a wędrówki po parku będą i na pewno będą fajniejsze, bo będzie ładna pogoda fotograficzna, to mogę po prostu tu przyjechać i robić zdjęcia, bo tak zawsze się składało, że głównie człowiek miał czas w sobotę i w niedzielę, a często było pechowo, że akurat w niedzielę było załamanie pogody. A jak w poniedziałek, wtorek, środa była ładna pogoda, to się okazało, że spływały jakieś papiery, sprawozdania i tak dalej i człowiek cierpiał patrząc, jaka jest ładna pogoda i nie mógł wyjść. Czasami się zdarzało, że żona mi się pyta, co tam w parku słychać. Ja mówię, nie wiem, jak w sobotę pojedziemy, to ci powiem, bo na razie widzę tylko przez okno.
Żona jest też przyrodnikiem, tak?
Żona jest też przyrodnikiem, też skończyła leśnictwo, no w Bieszczadach razem pracowaliśmy, tu jak przyjechaliśmy, no to tak trudniej było żonie się gdzieś zaczepić. W tej chwili na Wydziale Biologii pracuję jeszcze na pół etatu.
Ale ten wybór kierunku studiów okazał się właściwy?
Tak, leśnictwo jest bardzo ciekawe. No w tej chwili na pewno też inaczej wygląda praca w lesie. Też już to wszystko jest skomputeryzowane, nie tak jak kiedyś. Ale niewątpliwie z tym lasem ma się dużo do czynienia. W parkach narodowych, no to problemy to wiadomo, są zawsze z nadmiernym ruchem turystycznym i tak to wygląda. Natomiast w lasach, no to jest przedsiębiorstwo, to tam z kolei jednak muszą myśleć pod kątem, żeby to drewno wyciąć i sprzedać. Tyle, że jak na razie w zasadzie od okresu powojennego lesistość wzrasta, bo jednak wycina się mniej niż przyrasta każdego roku i o to się dba, bo nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. Ale niestety to te pojęcia dziennikarzy czy media nieraz wykorzystują do różnych takich napadów, nie informując do końca. Swego czasu mieliśmy ten problem z Puszczą Białowieską, prawda? I to tak wynikało, jakbyśmy mówili o Białowieskim Parku Narodowym, a chodziło o tę część Puszczy Białowieskiej, która jest przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. I czytałem artykuły, że i nadomiar złego, że wycinają, to jeszcze sprzedają. No jak już wyciął, to lepiej, żeby sprzedali. No i to było takie, a walka z kornikiem, ja tam nie byłem, ale wycinanie drzew zaatakowanych intensywnie przez kornika
jest rozsądne
i to jest jeden ze sposobów walki, żeby zanim on nie przejdzie tego całego cyklu rozwojowego, wyciąć i wywieźć to drewno, bo kornik, powiedzmy ze składnicy drewna, które jest 20-30 km od lasu, to on nie wróci. Po prostu te larwy tam zginą, drewno będzie okorowane, deski zrobione i to jest jeden ze sposobów. Czy tam trzeba było akurat taki sposób wybrać, to mi trudno powiedzieć, ale na pewno te akcje były sterowane według mnie bardziej politycznie niż z dbałości o przyrodę.
Niestety u nas polityka zaczęła wpływać na pewne decyzje i to jest fatalne. Natomiast mówił pan, że przed tym byliście państwo w Bieszczadach. To jeszcze tam echo Stachury pobrzmiewa w Bieszczadach, jak pan był, czytał pan do poduszki.
Tak, do Stachura, tak. Za moich czasów, jak szedłem pieszo na Wołosatę z Ustrzyk Górnych, to czasami spotkałem jakiegoś dziwaka na koniu w kapeluszu, wyglądał jak kowboj. I miejsce było zupełnie opustoszałe. Wow. tym roku musiałem czekać na szosie, żeby zwolniło się miejsce na parkingu, z którego się wchodzi na tarnicę. Jak zobaczyłem przez lornetkę, co się dzieje na tarnicy, to sobie poszedłem na rozsypaniec. Na szczęście znam tam te okolice, bo tam pracowałem, więc mogłem sobie wybrać inną trasę, ale tam już no nie ma tej dzikości. Są jeszcze takie wioski, które nie zostały rozreklamowane, ale wiadomo, Uszczyki Górne zawsze były tą miejscowością bardzo, bardzo popularną i Uszczyki Górne to tak w zasadzie to już taka mała miejscowość się zrobiła, takie, nie wiem, czy to jeszcze można powiedzieć wioska, pensjonaty, niepensjonaty, a już nie mówiąc o Wetlinie, to tam już zupełnie, jak w tym roku wszedłem na Połoninę Wetlińską, to poprosiłem żonę, żebyśmy mogli już zejść, bo tylko co chwilę przepraszam, bo inni idą szybciej, trzeba gdzieś zejść na bok, nie bardzo zjadł. No nieciekawie jest w tej chwili. Widoki są oczywiście piękne, ale ludzi jest zdecydowanie za dużo. I to już nie są te Bieszczady. Mogę powiedzieć, że mieszkałem w hotelu, który mi podlegał, jak byłem leśniczym w leśnictwie Suche Rzeki, to jest nadleśnictwo Lutowiska. No i życie idzie do przodu oczywiście, ale to był klimat, kiedy po drodze był wypał drzewny. Hotel nie miał prądu, także lampy naftowe, kuchnie kaflowe, robotnicy tam suszyli swoje ubrania, ci pilarze i tak dalej. A teraz nocowałem w tym hotelu, no to jest nowy budynek, tam jest wszystko, internet oczywiście, centralne ogrzewanie i prąd, to jest fotowoltaiki. No więc to już jest zupełnie coś innego i już mi powiedzieli, bo ostatnią miejscowością tam jest Zatwarnica. Autobus dalej nie jechał i 4 kilometry był ten hotel. Już w tym roku tam mi ktoś powiedział, że no, myślę tutaj o jakimś większym parkingu, bo się nie mieszczą, więc no chyba to mój ostatni pobyt w Bieszczadach.
Czyli tacy zagubieni ludzie, którzy są na bakier z prawem, to już nie mają tam czego szukać, bo już się nie ukryją tak, jak kiedyś to bywało.
Nie ukryją się, bo nawet była taka sytuacja nie tak dawno z takim gościem, który reportera pobił, jak były te strajki tych ludzi, co tam domagali się o tolerancję, co on się uważał za dziewczynę, a nie pamiętam, jak on tam się nazywał, w każdym razie ktoś z tego ich ruchu za coś był ścigany. I to taka trochę może anegdota, bo jestem tutaj w tej Zatwarnicy, która no, była taką kiedyś za moich czasów malutką, robotniczą, leśną osadą. I w dawnym Parku Konnym w tej chwili jest kino i restauracja Konkret. No i jednego dnia chcę wejść, a tam jest tabliczka, że przez 4 dni w ramach protestu restauracja nie będzie ze względu na brak tolerancji, coś tam jeszcze takiego. I mówię sobie, kurczę, o co tu w tym wszystkim chodzi? Tu w Zatwarnicy też te rzeczy już docierają. No i potem się dowiedziałem, że właśnie tam, w tym Konkrecie, ukrywał się jeden z tych, którego policja ścigała za te demonstracje, za jakieś tam, nie wiem, zniszczenie radiowozu policyjnego. I w związku z tym, że go tam złapali, zaaresztowali, no to w ramach protestu ten Konkret był nieczynny, który moim zdaniem tylko stracił, bo w szczycie sezonu turystycznego zamknąć się na 4 dni, to tylko są straty. Ale no tak jak pani powiedziała, już się w Bieszczadach nikt nie ukryje.
To było spotkanie z leśnikiem i fotografem Jarosławem Wyczyńskim z Wielkopolskiego Parku Narodowego, wzbogacone o wspomnienia z Bieszczad.
Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa. Tak w nas głęboko skryte śpią. Małe
drugiej części spotkań z kulturą zaglądamy do Rogalinka, starej wsi nad Wartą.
Wychodząc z kościoła widzimy cały obszar Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, tereny dębów. Te łąki jakby kłaniały się temu cmentarzowi i poległym tutaj pochowanym mieszkańcom.
Mamy tutaj na terenie cmentarza głaz, na którym są umieszczone tablice upamiętniające ludzi, którzy zginęli w czasie I i w czasie II wojny światowej. Mamy tam nazwiska ludzi, którzy zginęli w obozach w Oświęcimiu, w Żabikowie, w wielu, wielu innych miejscach. Na pierwszym miejscu jest nazwisko Leona Koszczewskiego, nauczyciela, który zginął w czasie II wojny światowej.
Żyjemy w takim ciekawym miejscu, które...
Zygmunt Anioła, Lucyna, Smok.
Jest naznaczone znanymi postaciami, żeby nie szukać daleko, to chociażby rodziną państwa Raczyńskich i osobą pana prezydenta Edwarda Raczyńskiego, który tutaj w Rogalinku się modlił. On i jego rodzina. Droga, która jest między Rogalinem a Rogalinkiem, jest nazywana Drogą Róży. Róża Raczyńska miała wędrować tutaj do kościoła w Rogalinku na nabożeństwa. Na tych łąkach stoją dęby, jest ich podobno około 1300, a więc największe skupisko dębów w Europie. To były też naturalne plenery dla kręcenia filmu Stara Baśń.
Oprócz tego było to też plenerem w dawnych czasach dla wspaniałego malarza Leona Wyczółkowskiego, który tutaj malował. Jacek Malczewski również tutaj bywał, a poza tym jeszcze wielu innych malarzy malowało, na przykład Wywiórski, który piękny zostawił obrazy przedstawiające bardzo dokładnie nasze dęby. W tej chwili niestety dęby walą się i krajobraz przypomina księżycowy krajobraz. No ale mimo wszystko jest to krajobraz, który może nam przypomnieć dawną Puszczę Łęgi. To już tylko jest maleńka namiastka tego wspaniałego, pradawnego boru.
W tych borach polowali pierwsi polscy władcy. Dziś w cieniu dębów odbywają się malarskie plenery. Organizowane one są przez pracownię artystyczną Lucyny Smok. Pani Lucyna to społecznik, wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dębów Rogalińskich, a od 20 lat kierownik pracowni artystycznej, której gromadzi malarzy amatorów tworzących pod jej kierunkiem zaskakująco dobre prace.
Przychodzą artyści, przychodzą tacy, którzy albo już zaczęli chorować, albo jakiś problem, albo zostali sami. No i mówią, coś bym chciała, albo kiedyś mi ktoś powiedział, że w pierwszej klasie dostał piątkę z rysunków. No i dlatego przyszedł. Nie? Powody są najróżniejsze. Ale jeżeli się udostępni temu komuś najprostsze rzeczy, najpierw trzeba wyczuć, na ile potrafi, nie? Ale potem... Od takiego skalkowanego na przykład sobie podmaluje, potem coś z natury się ustawi, jakąś ikonę. Jedni w tym są dobrzy, drudzy w tamtym. Jedni od razu chwytają i robią już po swojemu, a inni wciąż każą sobie pomagać i pomagać i pomagać, ale też im to sprawia przyjemność. No to czemu nie pomagać? Dosłownie muszę konkretnie powiedzieć, tu patyczkiem takie linie zrobisz, nie? No to zrobi. I co dalej? No, a tu plamki zrobisz. No i tak idzie, nie?
Ale tutaj na ścianach już wiszą dzieła skończone.
No, bo jak ktoś chwyci tego bacyla, to już potem nie popuści. To już coraz większą cierpliwość ma, coraz więcej doświadczenia. Zresztą to trzeba popytać koleżanki, one to najlepiej wytłumaczą.
Malują w tej chwili sztalugi. Podchodzimy do pani. Przepraszam, ma pani podzielność uwagi? Może pani malować i rozmawiać. A co w tej chwili powstaje?
To jest taki bukiet kwiatów urodzinowych, bo nasza koleżanka Grażynka Hipś miała 70. urodziny i dostała od dzieci 70 tulipanów. Ale 70 nie namaluję, bo to zbyt dużo, także wybrane. Stały tutaj i malowałyśmy. Koleżanka druga namalowała tam, wiszą na ścianie te tulipanki. tylko to są malowane akrylami, a ja maluję olejnymi farbami.
To jest trudniejsza technika.
Inna. Wolniej schnie. Ale też można więcej wydobyć, wydaje mi się. Także to jest taki okolicznościowy bukiet tulipanów zimowych. O dziwo, bo właśnie jakieś 3 tygodnie temu były te urodziny. No i tak pomalutku.
A się... tulipany trwałe.
Tak, tulipany są trwałe.
Na tym obrazie, na pewno. A kiedy pani się pojawiła w pracowni?
Ja zaczęłam malować w 2012 roku.
Czyli 10 lat minęło.
No i będzie. W 22 będzie 10 lat.
I co panią skłoniło, żeby tutaj dołączyć do tej grupy?
Przywiozła mnie tu koleżanka, ponieważ opiekowałam się w domu mamą, która była po złamaniu kości udowej i leżała przez 3 lata w łóżku. No i mama miała depresję, a przy okazji ja też dostałam depresję. I koleżanka mnie przywiozła i mówi, jedziesz i będziesz malować. Lucynka się mną zaopiekowała, dała mi kawałek dykty tak zwanej płyty pilśniowej i karteczkę i mówi, maluj. I stanęłam i zaczęłam malować.
I jak się pani podpisuje?
Ja się nazywam Dorota Detloff. Ale mój dziadek Józef Droździel był malarzem w Zwierzyńcu na Roztoczu, tylko to były lata, zmarł w 66 roku. Urodził się w 1898. No i tak jak to zwykle bywa, jakieś tam talenty u wnuków się pojawiają. Ja nie wiedziałam w ogóle, że potrafię malować. To się objawiło dopiero w momencie, kiedy znalazłam się pod bramką. I wyszło.
Jak się okazuje, można wyjść z depresji.
Można wyjść z depresji, jak najbardziej.
I nawet coś zyskać.
Tak. Lubię kwiaty, lubię ogrody. Tam są dalie z mojego ogrodu namalowane. Tutaj. Dalie już przekwitły, a obraz zostanie. Także to jest tak pomalutku. Od jednej kreseczki przez lata całe. Dużo różnych rzeczy malowałam. Malowałam portrety, ale portrety malowałam suchymi pastelami. A moją ulubioną techniką to jednak jest farba olejna.
A jakieś prace dziadka ma pani?
Dużo, bardzo dużo. Obrazy dziadka są w Muzeum Habsburgów w Żywcu, ponieważ myśmy mieszkali w Żywcu. Ja się urodziłam tam w zamku i jak przenosiłam się tutaj, to pani Dorota Firlej z muzeum zażyczyła sobie, żeby te obrazy zostawić, więc podarowałam im 2 takie olbrzymie obrazy, 2,60 m chyba na 1,80 m wielkości. Na jednym są łabędzie, na drugim są bociany szykujące się do odlotu. No i to tam jest w muzeum w zamku.
Byłam tam, to piękne wnętrza, no i wspaniała historia związana z Żywcem.
Coroczne. Tam pań... Dzieci Zamku Żywieckiego. Aha. Zbieramy się tam zawsze we wrześniu. I no jeszcze jak żyła Maria Krystyna Habsburg, to arcyksiężna nas odwiedzała. Użyczała nam swoich dawnych wnętrz. I tam się odbywały nasze obiady przy okrągłych stołach oczywiście. Było bardzo miło.
Dziękuję, przejdę do koleżanki, zobaczę,
oczywiście,
co ona robi. A tutaj jest sala z portretami i te ramy będą wykorzystane do portretu damy?
Tak, do portretu damy. No jest taka swobodna,
ale dama.
Idzie z odwagą. Niczego nie bojąc się. Po części odzwierciedla mój charakter. Też tak się czuję. Tutaj trafiłam, w zasadzie to dzięki mojej koleżance, mojej przyjaciółce. Nieraz tak rozmawiałyśmy, że może bym chciała malować, ale czy ja wiem, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego miałam. Ale nie było czasu, bo to praca, bo to dzieci, potem znów praca. I w sumie tak rzeczywiście jakby na pewien czas to umarło troszeczkę. Ale przyszedł moment, plener był właśnie w miejscowości Radzewice z panią Lucynką i moja przyjaciółka mnie tam, wtedy pracowałam, to była niedziela i mówię, słuchaj, wiesz, ten plener już się kończy, ale przyjedź, a ja mówię, ale zaraz, ale wiesz, ja pracuję, ale słyszę co do ciebie, mówię, wiesz, jakie są piękne obrazy, no przyjedź. Więc przyjechałam, jak tam zobaczyłam te obrazy, myślę sobie, jakie one piękne, ale czy ja tak będę malować? I wtedy po raz pierwszy się zetknęłyśmy z panią Lucyną, wzięłam wizytówkę, no i tutaj przyjechałam. Tak się moja przygoda z tym malowaniem zaczęła.
A ta dama?
Bardzo lubię malować kobiety. I tak sobie gdzieś tam poszukuję, aha, właśnie ta. I tak, najpierw jakby się przygotowuję, ja sobie tak rozmawiam, zostawiam, że nie mój czas, a potem mówię, no w kolejce poczekaj, o teraz jestem gotowa, będę malować. I tak, no i w ten sposób ja w ten sposób sobie tak maluję. Uwielbiam malować kwiaty, martwą naturę. Bardzo lubię też malować pejzaże, bo w pejzażach też, to też jest tak właśnie pokazywanie tej cudownej, pięknej przyrody, która nas otacza, z tymi pięknymi kolorami, z dźwiękiem ptaków. To jest coś pięknego. To jakby uskrzydla nas w zasadzie, to tak byśmy docierali do naszej duszy, do głębi naszej. Coś takiego.
A u pani to tak od razu przyszła ta umiejętność?
Wie pani co? Myślę, że pierwszy raz tak namalowałam, to znaczy widzę teraz różnicę, nie? Ale gdzieś to chyba to gdzieś we mnie drzemało, tak mi się wydaje. Pamiętam, kiedy byłam w liceum ogólnokształcącym i byliśmy na zajęciach takich terenowych i pamiętam, że mój nauczyciel z plastyki zawsze mi mówił, ale pięknie to namalowałaś, gdzie wybierasz się po liceum? A ja mówię, nie wiem jeszcze.
A gdzie się pani wybrała?
Poszłam na szkołę pielęgniarską, a potem na szkołę położnych. Dzisiaj jestem położną, pracuję na oddziale, można powiedzieć, bardzo takim odpowiedzialnym, ciężkim, bo to jest intensywna kardiochirurgia w klinice pediatrii, więc to jest naprawdę... I to jest jakby odskocznia troszeczkę, nie? Relaks tutaj, jeśli chodzi o malowanie. Nie poszłam na Akademię Sztuk Pięknych. Jak się mówi, ja, taka prosta dziewczyna ze wsi, jakoś tak może nie miałam tej...
A gdzie pani mieszkała?
Mieszkałam na Mazurach, wtedy mieszkałam koło Kętrzyna. Tak, trochę popodróżowałam sobie.
Ale to też piękny świat jest.
Bardzo. Myślę, że wtedy chyba nie byłam gotowa, żeby malować. Natomiast dzisiaj czuję to. Czuję to całą sobą. Czuję. To jest jakby mój świat. Tutaj... zatrzymuje się czas. To jest coś takiego nie do opisania, nawet chyba słowami do końca. Dużo jeżdżę na rowerze, dużo robię sobie też zdjęć i jakby przez to, że zaczęłam malować, bardziej to wszystko widzę, bardziej podziwiam.
A pani mieszka w tej chwili gdzie?
W Kórniku.
Aha.
Mieszkam w Kórniku.
Po sąsiedzku.
Po sąsiedzku, tak. Także odbieram też inaczej przyrodę, nie? Tak bym się wtapiała w nią, jakbym ją bardziej rozumiała.
Jak się pani nazywa?
Nazywam się Małgorzata Wiśniewska.
Ta dama gdzie zawiśnie? W domu u pani? Czy tu?
Tak, mam kilka dam w domu takich. Najpierw się nacieszę, bo chyba nie na długo.
Bardzo dziękuję. Lucyna Smok i ściana z kolorowymi obrazami.
To jest taka ściana poświęcona naszej wsi, ponieważ w Galerii Miejskiej w ubiegłym roku mieliśmy piękną wystawę o naszej wsi. Tam wykorzystaliśmy mnóstwo zdjęć, które zostały wcześniej zebrane do takiej księgi. Została wydana ta księga o Rogalinku.
750 lat Rogalinka.
Tak, około 500 stron, w dobrym papierze wydana, piękna książka. Koleżanki też malowały obrazy na podstawie tych zdjęć. No i te zdjęcia właśnie tutaj częściowo tylko przyszły, bo koleżanki, jak był remont, to pozabierały swoje prace, a to, co zostało, to tutaj powiesiłam. No ale pomalutku będziemy znowu robić jakąś wystawę.
Przyciąga uwagę kopia Lucyny Smok. To jest znakomity obraz.
Kopia Wywiórskiego. Taki obraz wisi w Rogalinie i mniej więcej podobnych rozmiarów. No tak urzekł mnie rzeczywiście ten obraz i chciałam go koniecznie skopiować. No i tak udało się. I ten obraz wisiał w sali koła gospodyń wiejskich przez wiele lat, ale potem mieli remont i wrócił tutaj.
Są na nim dęby.
Tak.
Wybiórski dęby. Malował dęby.
Lech Czech i Rus, ale tu jeszcze stoją i są jeszcze w miarę zdrowe. A teraz niestety już ten ostatni się rozłupał, ten lech, ten środkowy usechł całkowicie, a Rus jeszcze wygląda tak prawie tak samo jak tu.
A działało w Rogalinku, w Rogalinie również, Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich.
Tak, tu w Rogalinku zostało założone, początkowo z siedzibą w szkole, ponieważ byłam dyrektorem, więc tam w tej szkole udało się założyć to towarzystwo. Oj, była to wspaniała sprawa. Miałam tutaj taką znajomą z Puszczykówka, panią doktor Zwolską, z którą...
Alinę Zwolską Alina zostawiła Zwolską. Kilka tak. książek.
Tak, i to ona właśnie mnie ośmieliła, żeby nie tylko mówić o tych dębach, nie tylko malować, ale rzeczywiście zacząć działać. No i namawiała mi, żeby wysyłać zaproszenia do Parku Narodowego, do wszystkich tam dyrektora i pozostałych, do kurnika, do dendrologii. I wojewoda poznański był zapraszany, burmistrzowie kolejni byli tutaj, Fiedler, no wielu redaktorów i malarzy nawet. Także to były no, niesamowite spotkania, który każdy swoją osobowość wnosił. Byliśmy na przykład wspólnie na takiej wycieczce w wodociągach mosińskich, żeby się dowiedzieć, dlaczego właściwie te dęby giną. No i się okazało, że lustro wody podziemnej zostało bardzo obniżone przez, ten czas było chyba 70 studni, które dzień i noc czerpały wodę dla Poznania. No i ta nasza współpraca to tak mniej więcej miała finał, gdy zrobiliśmy wystawę naszych prac malarskich i wierszy pani doktor Zwolskiej w jeziorach. W ten czas tam jeszcze nie było muzeum, dopiero zaczynało się tam coś robić, no ale tam się odbyła konferencja na temat dębów rogalińskich. No i jeszcze była jedna konferencja w Izbie Muzealnej obecnej w Mosinie i po tych konferencjach dowiedzieliśmy się, że wojewoda Włodzimierz Łęcki podjął decyzję o utworzeniu Parku Krajobrazowego Dębów Rogalińskich. No i myśmy byli naprawdę zachwyceni, że coś dało to na nasza praca, ale potem niestety dowiedzieliśmy się, że Mosinę ma ręce związane i nie może się rozwijać przez to, bo z jednej strony park jest, z drugiej strony park i nie mogą inwestować.
Deweloperzy.
Może tak. No, ale nie mniej czujemy dużo satysfakcji z tego, co się zrobiło, z tych spotkań wspaniałych. Potem, gdy już ten park został utworzony, to te spotkania już się odbywały coraz mniej, za to zaczęłam w kierunku malarstwa tutaj pracować.
Zgodnie ze swoim wykształceniem.
Ze swoim wykształceniem, tak. No i do tego czasu to już pewnie będzie 200-300 osób, które przeszły przez tą pracownię. Można by jeszcze powiedzieć o tym budynku. Gdy ja tutaj objęłam ten budynek, to byłam dyrektorem i to stało puste i postanowiłam, żeby tu nie zniszczył się ten budynek, tu zrobić klasę jedną. No ale nie bardzo koleżanki miały ochotę tutaj pracować tak osobno.
Bo to w pewnej odległości od szkoły tak, jest ten budynek.
Te warunki też jeszcze w ten czas tu nie były takie zbytnio. O ten budynek trzeba było dbać. No i potem przeszłam na emeryturę, to tutaj zrobiłam świetlicę socjoterapeutyczną i zadbałam o ten budynek jak mogłam najlepiej. No i mieliśmy tu wiele przygód różnych i powodzie i różne awarie najróżniejsze. No ale przetrwałam aż do dzisiaj, a dzisiaj już mam tak piękną salę, że naprawdę nigdy bym nie pomyślała, że tak piękno mogę mieć. Ta pandemia, żeby minęła, to będziemy coś tu... Ale już teraz pojedyncze osoby mnie odwiedzają i coś się dzieje.
Coś się dzieje w pracowni artystycznej w Rogalinku, którą prowadzi od 20 lat Lucyna Smok. jak miną te ciężkie czasy, warto tam zaglądnąć. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Człowiek lat tyle ma, że niestety w sprawach tych nadto aż obeznany. Wie już, że z wiosną lgnie lub wręcz leci niemal wszystko, a górą bociany. Z lotu ptaka lustrują nasz podziw dla przyrody walorów i wdzięków, by na gwiazdkę w podziw nagrodzić licznym gronem wrzeszczących prezentów.
A wystarczyłoby przeczekać, ale zrozum tu człowieka.
Wierzę, wiosną się przydarza, wierzę, z wiosną nie ma żartów, wierzę, wiosną się obnaża ze sweterków i polarków, i że na tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna. Niech by wysłał kto list gończy, gdzie też się ukrywa zima. Wie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a nęci.
Byle czym człowieka wzruszy, podwyższy słupek rtęci.
Choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi
nie.
A tu pąk strzeli buśnie słoneczko, już żegnaj oziębła śnieżynko. Człowiek lat tyle ma, a jak dziecko da się podejść ciepełka landrynką.
Nowaliką, czy też przeproszeniem listkiem, jakby się pod nim coś kryło.
Już trwa dusze zazielenienie, jak co roku znów kater i miłość.
A wystarczyłoby przeczekać.
Ale zrozum to człowieka. Wierzę, wiosną się przydarza, wierzę, z wiosną nie ma żartów, wierzę, wiosną się obnaża ze sweterków i polarków, i że nad tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna. Niech by wysłał kto list gończy, gdzie też się ukrywa zima.
Wie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a ręczy.
Byle czym człowieka wzruszy i podwyższy słupek rtęci, choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi nie. Wie, że z wiosną się przydarza, wie, że z wiosną nie ma żartów, wie, że z wiosną się obnaża ze sweterków i polarków.
I że dalej się posuwa, wręcz się skłania ku goliźnie. Jeszcze safer lód rozkuwa, a już człowiek przy bieliźnie.
Nie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a nęci. Byle czym człowieka wzruszy i podwyższy słupek rtęci, choć rozsądek grzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną.
I tej wiośnie bezlitośnie mówi nie.
Flircik z wiosną, jakże wiośnie, na jej tak powiedzieć nie.